trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Z Dziejów Apostolskich. Zbierali się wszyscy razem pod portykiem Salomonowym. Z psalmu 118. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Gdy go zobaczyłem, padłem jak martwy u jego stóp. Wtedy na mnie położył swoją prawicę, mówiąc: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia przyszedł Jezus. Choć tam, gdzie byli uczniowie, drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Judejczykami. Stanął po środku i odezwał się do nich: pokój wam. Chrystus zmartwychwstał, siostry i bracia. Prawdziwie. Myślę, że cały czas w naszych uszach brzmi właśnie to słowo. Ta zachęta, to zawołanie, to pozdrowienie, które mamy cały czas w Kościele. Nie tylko w noc i w dzień zmartwychwstania, ale i przez całą oktawę, i przez kolejne tygodnie. Uświadomić sobie, przyjąć, uwierzyć, przejąć się, żyć tym, że Chrystus zmartwychwstał. To jest potrzebne każdemu z nas. Ta prawda, którą mamy sobie nawzajem głosić. I dlatego kolejne liturgie, szczególnie w oktawie wielkanocnej, i Ewangelie, i pierwsze czytania z Dziejów Apostolskich, zresztą będziemy słuchać Dziejów Apostołów przez kolejne niedziele w ramach pierwszego czytania, które do tej pory na ogół było wzięte z pierwszego przymierza. Teraz słuchamy o tym, co dzieje się w pierwszym kościele. I można słuchać tych historii naprawdę z wypiekami na twarzy. Zachęcam do tego, żeby wziąć Dzieje Apostolskie i czytać, to znaczy słuchać o tym, co działo się wtedy, na czym został, w jaki sposób został zbudowany Kościół. Dziś druga niedziela po Pasrze, nazywana też Niedzielą Miłosierdzia Bożego, ponieważ doświadczamy dziś w szczególny sposób tej łaski, która wciąż jest obecna w Kościele, której doświadczamy, o której mamy sobie na nowo powiedzieć, łaski miłosierdzia. Cała Pascha, to wydarzenie krzyża i wydarzenie zmartwychwstania jest znakiem miłosierdzia Boga. Każdy dzień, każde najdrobniejsze spotkanie z Bogiem, z człowiekiem, ze sobą samym jest szansą na miłosierdzie. Spotkanie z Bogiem, by wziąć od Niego, by nasycić się, napełnić miłosierdziem. Spotkanie z drugim, by przyjąć od Niego miłosierdzie, by dać drugiemu miłosierdzie. Spotkanie ze sobą, by rzeczywiście dać sobie samemu miłosierdzie, by być wobec siebie miłosiernym. To też bardzo ważne. I dziś Kościół zaprasza nas, abyśmy spojrzeli w tajemnicę miłosierdzia właśnie przez ten pryzmat czytań, najpierw dając fundament Słowa Bożego. A zatem Księga Dziejów Apostolskich, najpierw 5 rozdział, wersety od 12 do 16. W poprzednich wersetach tego 5 rozdziału słuchaliśmy o trudnych wydarzeniach, które działy się w pierwszym kościele, o małżeństwie, które chciało dobrze wypaść przed innymi, przed wierzącymi, ale jednak miało w sobie to pragnienie zabezpieczenia na własną rękę, zabezpieczenia siebie, swojej przyszłości, może i swojej rodziny. Nie stać ich było na to, by powiedzieć prawdę. Było jasne, że kiedy przyjmowano wiarę w Chrystusa, wielu oddawało całe swoje majątki. Ananiasz z Safirą chcieli iść tą drogą, a jednak zatrzymali sobie jakąś część z zapłaty za swoją ziemię i próbowali wmówić apostołom, że tak właśnie nie było. Te ukryte grzechy. I może dlatego przeczytamy również w 13 wersie, czyli w drugim zdaniu tego dzisiejszego czytania, w drugim, trzecim zdaniu, w zależności od przekładu, że wielu nie miało odwagi przyłączyć się do apostołów. widzieli radykalizm, nie fanatyzm, radykalizm pójścia za Chrystusem. Mnie zatrzymało to pierwsze zdanie, chodzi o miejsce, Portyk Salomona. On zamyka teren świątynny od strony wschodniej, zamykał, bo z tego portyku już nic nie zostało. Zamykał teren świątyni od wschodu. Od razu miałem skojarzenie, że gdzieś w którymś miejscu Ewangelii Jezus znajduje się w Portyku Salomona i szybko przejrzałem Ewangelię w redakcji świętego Jana i rzeczywiście w 10 rozdziale, w 22 wersecie czytamy, że w Jerozolimie przypada święto odnowienia świątyni. Grudzień, 8 dni świętowania jako rocznicę oczyszczenia świątyni i rekonstrukcji ołtarza przez Judę Machabeusza. To jest 164 rok przed naszą erą. Opisane jest to wydarzenie w pierwszej i w drugiej księdze machabejskiej. Jezus przechadza się po portyku Salomona, portyk nazwany imieniem króla, który był królem najmądrzejszym, który był wypełniony mądrością Bożą. Otoczyli go wówczas Żydzi i pytają, jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz otwarcie. A Jezus na to, już wam powiedziałem, ale nie wierzycie. Nie wierzycie, bo nie jesteście z mojej owczarni. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam, one idą za mną. I tak dalej, i tak dalej. Kościół gromadzi się właśnie w tym miejscu, ten pierwszy kościół gromadzi się w tym miejscu, gdzie Jezus wypowiedział te słowa. To nie jest bez znaczenia. Tam głoszą Ewangelię Piotr, Jan, pozostali apostołowie. Właśnie na wschodniej ścianie świątyni. Bo Chrystus jest słońcem, które przychodzi od wschodu, jest wschodzącym słońcem. On rozjaśnia, on niszczy mrok, on zabija mrok, zabija śmierć, zabija ciemność. Jest nowym światłem. Jest szansą na to, żeby spojrzeć na swoje życie, na wszystko, co się wydarzyło do tej pory, na całą swoją historię i na całą swoją przyszłość z nadzieją życia. Chrystus jest tą nadzieją. Więc apostołowie właśnie tam, w portyku Salomona, króla mądrości, głoszą mądrość Boga, objawioną w Chrystusie. Głoszą tego, który daje zbawienie. Ludzie, którzy chcą się ukryć, nie potrafią tego zrozumieć i nie będą tam trwać. Warto dzisiaj pomyśleć i do tego was zachęcam, siostry i bracia, abyśmy też zastanowili się nad tym właśnie, w jaki sposób przyjmujemy słowo Jezusa, w jaki sposób przyjmujemy głoszenie o Jezusie. Jasne, że dzieje apostolskie wspominają o znakach, o cudach, o tym, że wystarczyłoby cień Piotra padł na któregoś z chorych i ten już doświadczał łaski. Bóg czynił jeszcze większe rzeczy i wspanialsze niż te, które objawił Jezus. Zresztą zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Ja idę do Ojca, więc wy, którzy tutaj zostajecie, wy będziecie czynić jeszcze większe rzeczy. Usłyszeć o Jezusie. Gromadzić się tam i przychodzić tam, gdzie głosi się Jezusa. To jednocześnie zachęta dla nas, kapłanów. Skoro mamy przed sobą ludzi, skoro mamy lud wierny, te owce Chrystusa, On jest pasterzem. Te owce Chrystusa, które przychodzą, aby słuchać o Bogu, które mają to pragnienie spotkania z Bogiem, naszą odpowiedzialnością jest właśnie głoszenie Chrystusa. Nie czegokolwiek czy kogokolwiek innego. Zdecydowanie nie siebie samych, ale głoszenie Chrystusa, aby samemu słuchać o Chrystusie i dawać innym ten pokarm. To bardzo ważne. I w pewnym sensie odpowiedzią jest Psalm 118, którego kilka wersetów znów będziemy śpiewać w czasie tej niedzielnej liturgii. Werset 2, 3, 4, potem od 22 do 27. Zatrzymała mnie ta głowica węgła. Nie kamień węgielny, a głowica węgła. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, został odrzucony, wyrzucony. Staje się nie tyle kamieniem węgielnym, czyli podstawą i fundamentem, co głowicą węgła, czyli kamieniem, który spina dwie ściany. To też bardzo ważne, bo jasne, że Słowo Boga, że obecność Chrystusa, często odrzucana, jest obecnością, która jest fundamentalna dla nas. Ale jednocześnie, i to też jest bardzo ważne, by dzisiaj sobie o tym powiedzieć, obecność Chrystusa nas spina w jedno, daje nam jedność, daje nam równowagę wewnętrzną również. Chrystus burzy mur i łączy nas wewnętrznie i łączy nas we wspólnotę, łączy nas w swój Kościół. On łączy pierwsze przymierze i nowe przymierze. W nim spełniają się te testamenty, te przymierza. On sprawia, że ściany się nie przewrócą. To jest obecność Chrystusa. I o niej będziemy śpiewać, o niej możemy myśleć, kiedy będziemy śpiewać czy słuchać psalmu 118. I zaraz po tym psalmie mamy kolejny fragment Nowego Testamentu. Znów ciut dziwny, dlatego że raczej czyta się listy apostolskie, a jako drugie czytanie mamy podane w tę niedzielę wersy z pierwszego rozdziału Apokalipsy. Sam początek. Jan, który opisuje siebie jako człowieka wygnanego, w ucisku i w oczekiwaniu królestwa, w wytrwaniu w Jezusie przede wszystkim, jest wygnany na wyspę Patmos właśnie z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. I w pewnym momencie doznaje zachwytu, owładnięty w dniu pańskim przez Ducha, słyszy wielki głos, który najpierw każe mu napisać listy do 7 kościołów, które są w Azji. 7 kościołów, pełnia kościoła do wszystkich wspólnot w Azji, chociaż ta nazwa się tutaj nie pojawia, mowa o Azji jest później. W języku biblijnym słowo Azja również jest tłumaczone jako błoto, jako bagno. Kościoły, które nie mają łatwo, które naprawdę są uciemiężone, które toną w bagnie grzechu, a jednak ciągle próbują się wydostać z tego bagna. Jan ma napisać pociechę, ma napisać konkretnych 7 listów i w pewnym momencie widzi kogoś, kto jest podobny do Syna Człowieczego. Pada jak martwy, doświadcza jakby śmierci i słyszy: nie bój się. Przykład Biblii Tysiąclecia napisze: przestań się lękać. To jest rozkaz. To nie jest zachęta, to nie jest pocieszenie, to nie jest przytulenie. Nie bój się, nie lękaj się. Nie, to jest rozkaz. To jest słowo mocy, to jest słowo, które proroka Daniela wiele set lat wcześniej w podobnej sytuacji, ponieważ on też opisuje doświadczenie spotkania z jakby Synem Człowieczym. To słowo go podnosi, daje mu życie, przywraca mu życie. Jezus jest tym, który przywraca ci życie i nie musisz się bać. Więcej, masz się nie bać. Aż zadrżeć można trochę i trochę się nieswojo poczuć, że Chrystus przychodzi z tak mocnym słowem. Ale przecież poznaliśmy go w bardzo podobnej sytuacji. Jezusa poznaliśmy w ogrodzie, tuż przed śmiercią, kiedy zadaje pytanie: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. I to słowo jest tak mocne, jest taką prawdą, która powala wszystkich na ziemię, która sprawia przerażenie. Masz się nie bać. Jestem pierwszym i ostatnim. To znaczy, jestem Synem Boga. Jestem początkiem i kresem całego stworzenia. I więcej, jestem żyjący. Żyjący. Nie umarły, żyjący. Oto się będą toczyły spory. Dla tej prawdy o żyjącym Chrystusie Paweł będzie wylewał krew, będzie wchodził w spór, w kłótnię z Żydami, będzie więziony w Jerozolimie, ostatecznie zostanie odesłany do Rzymu. Bo mu chodzi o żyjącego Chrystusa. Nie chodzi o wiadomości o Jezusie. Ewangelia i chrześcijaństwo to nie jest słowo, to nie jest pismo o historii Jezusa. To jest doświadczenie żyjącego. To jest doświadczenie żywego Boga. I po tych tekstach usłyszymy fragment 20 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana. Wersety między 19 a 31. Znane nam bardzo dobrze. Wieczór tego dnia, pierwszego dnia tygodnia, apostołowie mają totalny i kompletny mętnik w głowie. Mają kompletne zamieszanie. kobiety, Piotr, Jan, ukazuje się Szymonowi. Nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć. Niektórzy uciekają, bo przecież miało już się wszystko skończyć. Spodziewaliśmy się, że będzie inaczej, ale się skończyło. A tu nagle przerażenie, bo co, wszystko ma się zacząć od nowa? Nie wiedzą. Nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć. Nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Wiedzą jedno. Zawiedli, uciekli, a wieści, które do nich teraz dochodzą, są przerażające, bo jeśli przyjdzie, popatrzy i będzie wiedział, że go zdradzili, że go zawiedli, że odeszli, że nie wytrwali, że nie dotrzymali słowa, a on słowa dotrzymał, to co wtedy? Do tego jeszcze boją się, że mieszkańcy Jeruzalem zrobią z nimi to samo, co zrobili z Jezusem. Nie mają już mistrza, już są poza synagogą, przekroczyli prawo związane z Paschą, nie mogą się odnaleźć. Są w martwym punkcie, doświadczają kompletnej pustki. Jezus wchodzi, pomimo zamknięcia, staje w środku. Znów jest w centrum i odzywa się krótko. Pokój wam, pokój wam. Uspokójcie się. Na pewno, siostry i bracia, kojarzycie i pamiętacie, że to życzenie pokoju to nie tylko pragnienie uspokojenia i poklepanie po plecach, ale również doświadczenie wewnętrznego zbudowania, sklejenia albo doświadczenie nowego życia. To wszystko, co porozdzierane, co połamane, co rozproszone, jest znów jednym. Chrystus przychodzi i mówi: ja was stwarzam na nowo, jesteście nowi. Macie nowe myślenie. I za chwilę powtórzy: pokój wam, ja was posyłam. Właśnie takich. Dlatego macie wiedzieć, że jeśli chcecie cokolwiek zrobić, jeśli chcecie wytrwać, jeśli chcecie mówić o mnie, jeśli chcecie w ogóle ze mną być, to jest łaska. Nie dacie rady sami. I więcej. Weźcie ducha i odpuszczajcie grzechy. Do tych ludzi, którzy wiedzą, co się wydarzyło, którzy znają swój stan, którzy wiedzą, co jeszcze było kilka minut temu, w nich samych, między nimi. Jezus mówi: odpuszczajcie grzechy. Wręcz nieodpowiedzialne. Jak można? Oni są najlepszym przykładem tego, że nie potrafią się zachować, że nie wiedzą, co mają robić, jak mają robić, jak mają żyć teraz. Uciekają od siebie. Dwa razy: pokój wam i zaraz potem odpuszczajcie. Weźcie ducha i uwalniajcie od lęku, od grzechu, od śmierci, od zniewoleń. Zobaczcie, że ja wam daję tę władzę. Po raz kolejny, już kilka razy o niej słyszeli. Ale teraz te słowa przeżyją o wiele mocniej, te słowa dotkną ich o wiele bardziej. Spotkanie z Jezusem. Oczywiście można by jeszcze mówić o Tomaszu, o tym wszystkim, co się wydarzyło w kolejnym tygodniu, ale myślę, że warto skończyć teraz, żebyśmy wszyscy mieli szansę też na to osobiste doświadczenie wejścia Jezusa, pomimo rozmaitych zamknięć, tych rygli, które mamy w drzwiach naszego serca, w naszym istnieniu. Doświadczenie wejścia Jezusa w przestrzenie, które tak bardzo bronimy przed Nim. Mamy się nie bać puścić tam Boga. Mamy się nie bać zaprosić Jezusa, otworzyć przed Nim, pozwolić, by się rozejrzał, by wniósł światło, by dał mądrość, by powiedział nam jeszcze raz, że jest żyjący, że On zadba, żebyśmy się nie rozsypali. Zmartwychwstał i żyje na pewno. Błogosławieństw dla was, siostry i bracia. Niech Pascha trwa, niech radość paschalna będzie w was obecna. Amen.
Bogu niech będą dzięki.